Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Magazyn Lig Egzotycznych na kanale sportowym, odcinek numer 13. Adam Kotleszka, witam Państwa. Jak co wtorek o godzinie 14 zabieram Was w wycieczkę, może nie dookoła świata, ale do egzotycznych miejsc. Dziś, drodzy Państwo, czas rozwikłać zagadkę, która pojawiła się na moim Instagramie. Podpowiedzi co do krajów, do jakich Was zabieram. Wskazywało jednoznacznie, że chodzi, uwaga, uwaga, o Demokratyczną Republikę Kongo. To jest kraj, który dzisiaj odwiedzimy. Po raz kolejny zawitamy w Afryce, po tym jak po odcinku z Jackiem Magdzińskim Angola została świetnie przyjęta przez Was widzów, więc mam nadzieję, że dzisiaj też będziecie zadowoleni. Kongo chyba jeszcze bardziej egzotyczne miejsce niż Angola. Nawet mogę powiedzieć, że na pewno. Będą goście, będzie gość w studio, będzie człowiek, który bardzo dużo wie o afrykańskiej piłce. Kolejne karty tego programu będziemy sobie odsłaniali z każdą następną minutą. Drodzy Państwo, najpierw chciałbym, żebyśmy sobie zobaczyli, gdzie się w ogóle wybieramy. Mamy taką mapkę Kongo, to są podpowiedzi, ale jeżeli mogę prosić, mamy mapę Kongo, żebyście wiedzieli dokładnie, gdzie to się znajduje, ten nasz dzisiejszy kraj. No nie mamy mapy, no ale dobra, to mniej więcej sobie możecie to określić, że to jest centrum Afryki, nieco na północ od Angolii. Jeżeli oglądaliście odcinek o Angolii z Jackiem Magdzińskim, to wiecie doskonale, gdzie się dzisiaj znajdujemy. Takie podpowiedzi z kolei pojawiły się na moim Instagramie, Adam Kotleszka. One zawsze w poniedziałek wpadają na Instagram i mają Was naprowadzić na to, o jakim kraju będziemy sobie rozmawiać. Kilka z nich sobie wyjaśnimy w tym momencie. Kraj ten jest większy od Polski. No zdecydowanie jest większy od Polski, bo to jest 11. największe państwo na świecie pod względem powierzchni. Po Rosji, Kanadzie, Chinach, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Australii, Indiach, Argentynie, Kazachstanie oraz Algierii. Pod względem mieszkańców to jest 16 kraj na świecie, a więc no, mówimy tutaj o naprawdę przeogromnym miejscu, przeogromnym państwie. Kolejna podpowiedź. Niepodległość uzyskał w drugiej połowie XX wieku. Tak, dokładnie w 1960. Wtedy odzyskano niepodległość, właściwie uzyskano niepodległość od Belgii, bo przez ponad pół wieku ten kraj, który dzisiaj nazywamy Demokratyczną Republiką Kongo, nazywał się belgijskim Kongo, więc jeżeli ktoś jest troszeczkę starszy, może jeszcze pamiętać tamte czasy. Kraj ten, w kraju w tym średnia temperatura w styczniu wynosi 26 stopni. To się zgadza generalnie. No Kongo jest takim miejscem, gdzie ta temperatura nie spada poniżej 20 kilku stopni zazwyczaj. Najgoręcej jest od lipca do września mniej więcej, ale jeżeli w grudniu wybierzecie się na przykład na święta Bożego Narodzenia do Kongo, też nie zmarzniecie spokojnie. Gorzej, że możecie zmoknąć, bo tam lubi popadać. Generalnie Kongo jest takim miejscem, w którym jest miejscem, gdzie jest najwięcej burz na świecie. To jest czołówka pod tym względem, więc no na pewno jakiś parasol i przeciwdeszczówka na pewno się przydadzą. Pewne cenne minerały są tam wydobywane. To była kolejna z podpowiedzi. 30% wszystkich diamentów świata zostało wydobytych w Demokratycznej Republice Kongo, drodzy Państwo, więc no niektórzy twierdzą, że tak przynajmniej w teorii Kongo powinno być najbogatszym krajem świata. Tak oczywiście nie jest. Jest najbogatszym krajem świata, jeżeli chodzi o potencjał, jaki ma, jeżeli chodzi o surowce. Bo oprócz diamentów wydobywa się tam cynę, miedź, między innymi złoto. Uwaga, i teraz kwota, która pewnie Was szokuje. Szacuje się, że wartość minerałów, które można wydobyć i wydobywa się cały czas w Kongo, wynosi, uwaga, uwaga, 24 kwintyliony dolarów. Jak to policzyli, nie wiem. Ile to jest kwantylion? Też nie będę Wam tłumaczył, musicie sobie wygooglować. W każdym razie bardzo dużo pieniędzy. Nigdy ich nie zobaczymy na własne oczy. W każdym razie bardzo, bardzo dużo. Kolejna podpowiedź, też szokująca, bowiem chodziło o to, że kraj ten ma bardzo niską średnią życia. Ta średnia życia, słuchajcie, w Demokratycznej Republice Kongo to jest 47 lat. Bardzo mało. To jest w ogóle jeden z najgorszych wyników na całym świecie. Ósmy najgorszy na całym świecie. Te siedem gorszych to są sześć krajów afrykańskich i jeden z Azji, a więc Afganistan. Tragicznie to wyglądają te statystyki. Mężczyźni żyją tam 45 lat, kobiety mniej więcej 49 lat. Różne oczywiście czynniki na to wpływają, natomiast no, to jest szokująca liczba, zdecydowanie. Dla porównania, ta najwyższa średnia wieku, jeżeli chodzi o świat, wynosi obecnie 89 lat. Zmierzono ją w Monako. Potem są Japończycy, bardzo w dobrych... Czołówka to też jest Australia, Kanada, Izrael, Singapur czy Islandia. No ale tutaj mówimy o liczbach praktycznie dwukrotnie większych niż długość życia w Demokratycznej Republice Kongo. ciekawa podpowiedź, która mocno naprowadzała was na Zimbabwe. To nie było Zimbabwe. Podpowiedź brzmi. Kiedyś ten kraj miał bardzo dziwną walutę. Chodzi o to, że w XIX i jeszcze na początku XX wieku nie było pieniędzy, nie było banknotów, rzecz jasna, w Demokratycznej Republice Kongo. Było coś takiego, co nazywało się, uwaga, krzyżem Katangi. Krzyż katangijski lub krzyż Katanga. Chyba mamy nawet obrazek, żeby wam to pokazać. Taki krzyż wykonany z miedzi. O właśnie, tak to wyglądało. Mniej więcej 20 centymetrów, jeżeli chodzi o długość. 1 kilogram wagi. Za coś takiego w Demokratycznej Republice Kongo można było kupić 10 kilogramów mąki, 5 lub 6 kur, zależnie od wagi tejże. Na przykład także można było kupić 6 siekier, a jeżeli chciał ktoś kupić za to pistolet, musiał takich krzyży ogarnąć 10. Zastanawiam się tylko, jak wyglądały wtedy portfele, jak wyglądały portmonetki, bo nie było to zbyt poręczne, no ale tak to wyglądało, drodzy Państwo. Generalnie pierwszy bankomat w Demokratycznej Republice Kongo stanął dopiero w XXI wieku i to w 2008 bodaj roku, więc mam nadzieję, że uzmysławia wam to, do jakiego miejsca my się dzisiaj w ogóle tutaj wybieramy. Tak jak mówiłem, Kongo, olbrzymi kraj, jeżeli chodzi o powierzchnię, olbrzymi kraj także, jeżeli chodzi o ludność. Ponad 101 milionów mieszkańców w Demokratycznej Republice Kongo. To jest w ogóle największe francuskojęzyczne państwo na świecie. Francuzi chowają się przy takich liczbach, przy takiej powierzchni. I też ostatnia podpowiedź o tym, za ile żyje się tam miesięcznie. Słuchajcie, przepraszam, dziennie, 12 zł. Tak w przeliczeniu żyje 90% populacji Demokratycznej Republiki Kongo. Tyle tytułem wstępu, jeżeli chodzi o te podpowiedzi. Kilka z waszych odpowiedzi z kolei sobie tutaj wynotowałem. Z tych kilka ciekawszych zaraz też dowiecie się, kto pierwszy odgadł. Pamiętajcie, zawsze w poniedziałek. Koło godziny 17, 18, czasami wcześniej, więc trzeba śledzić. Pojawiają się te podpowiedzi i uwierzcie mi, błyskawicznie, sekundy po tym, jak one wpadają na Instagram, pojawiają się pierwsze odpowiedzi. Był taki odcinek bodaj 2 tygodnie temu, kiedy jeden z użytkowników dosłownie sekundę po tym, jak to się ukazało, odpowiedział poprawnie, więc wielki szacun dla niego, ale w tym tygodniu odpowiadaliście następująco. Czechosłowacja, banalne tym razem, pisał Kamil Knapczyk. Nie Czechosłowacja, drogi Kamilu. Brzmi jak Podlasie, pisał Rataj. Czysty strzał, Pakistan, Damian Sobo. Wybrzeże Kości Słoniowej na 100%, Rajch Piotr. Nie na 100%. Nie wiem, ale czekam na program Norbix 57. To jest dobre podejście, Norbix. Nawet jak nie wiesz, to czekasz na program i chcesz się dowiedzieć już z anteny. Zambia, jak nie zgadłem, to ja nie wiem. Hubert Innocent. Nie zgadłeś, Hubercie, drogi. Zimbabwe. PS. Dzisiejszy odcinek Misji Futbol wypadł ekstra. Był jednym z najlepszych na kanale sportowym, pisze Święty Chaos. Jeżeli nie oglądaliście, puszczam oczko. Możecie nadrobić też oczywiście na kanale sportowym wczorajszy odcinek Misji Futbol. Było trochę egzotycznej piłce. Jak ktoś nie widział, to może to go skusi. Hiszpania. Odpowiadał Kuźnicki 7. Pytał, czy pozdrowię w odcinku, więc pozdrawiam Kuźnickiego 7. Wielkie pozdro. Strzelam starą, dobrą Mongolię, pisze Franz Cookies. No, to ciekawy strzał. Nie wiem, dlaczego stara, dobra Mongolia, ale okej. Okay. W Mongolii w styczniu jest chyba troszeczkę chłodniej niż 26 stopni. Tak powiedziałbym, że minus 26 może być w paru miejscach. Bez szans, kompletna pustka w głowie, pisał Tomek. Coś z Afryki, myślę, pozdrawiam pana, pisał Miszka. Pozdrawiam ciebie, Miszka. Na pewno Afryka, strzelam Syrię. Tutaj użytkownik trochę się rozpędził. Syria, pamiętajcie, nie leży w Afryce. Gwadelupa czarna, napisał Adam Skobierski, nie doczytam tego komentarza. Kotleszkownia Północna, pisał Walesak, ale to trudne. Łojezu, pisał Guzowski 7. Boliwia, pisze ten kraj co 2 tygodnie, padkowo 0-1. No to jest taka taktyka, jak miał kiedyś mój wujek, który przez całe życie obstawiał te same liczby w totolotka. 6 tych samych liczb bodaj przez 20 lat. Gra do dzisiaj, jeszcze nie został milionerem, więc padkowo 0-1. Przemyśl tę taktykę. Pierwszą osobą, która odgadła, że będzie chodziło o Demokratyczną Republikę Kongo, był, uwaga, uwaga, Konrado Antonio. Dla ciebie, Konrado, wielki szacunek. Brawa oczywiście dla ciebie. Tradycyjne brawa prosto z magazynu Ligi Egzotycznych. Te brawa biją chłopaki w realizatorce. Jakbyście pytali kiedykolwiek, to oni właśnie za to odpowiadają. Dobrze, wyjaśniliśmy sobie, jaki kraj dzisiaj odwiedzamy. Teraz już będzie o piłce nożnej, bo oczywiście Liga Piłkarska w Demokratycznej Republice Kongo istnieje jak najbardziej. i jest bardzo ciekawą ligą, mocną ligą jak na warunki afrykańskie, przede wszystkim ze względu na jeden klub. Klub o nazwie TP Mazembe. Myślę, że wielu osobom, nawet niezorientowanym w afrykańskim futbolu, może ta nazwa coś mówić. Zespół, który grał choćby na klubowych mistrzostwach świata. Zespół, który 17 razy wygrywał Ligę Demokratycznej Republiki Kongo. Też jest obecnym mistrzem. Też jest drużyną, która walczy o powtórzenie tytułu sprzed roku. Co ciekawe, bo nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, ja lubię rozkminiać tego typu rzeczy, TP Mazembe, o co chodzi? Dlaczego TP? To jest nazwa, która znaczy topisson po francusku. O ile ja nie jestem francuskojęzyczny, musiałem sprawdzić. Topisson oznacza wszechmocny. Więc ładna nazwa, bardzo mi się to podoba. Wszechmocne Mazembe. Miał tam ktoś sporo fantazji, żeby to wymyślić. Mazembe to jest klub, który pochodzi z drugiego największego miasta w Demokratycznej Republice Kongo. Kinshasa jest oczywiście tym numerem jeden, stolica. Natomiast Lubumbashi to jest nazwa tego miasta, z którego pochodzi TP Mazembe, ten najbardziej utytułowany klub, najbogatszy klub zdecydowanie, no i też najbardziej poukładany, jeżeli mamy mówić także o tych aspektach nawet pozasportowych w Lidze Demokratycznej Republiki Kongo. Pięciokrotnie wygrywali Afrykańską Ligę Mistrzów. Pod tym względem są na drugim miejscu po egipskim Al-Ahli. Generalnie Demokratyczna Republika Kongo w takiej klasyfikacji krajów, jeżeli chodzi o wygrane w Lidze Mistrzów Afryki, są na trzecim miejscu. Tylko Egipt i Tunezja wygrywały rozgrywki Afrykańskiej Ligi Mistrzów częściej. Takim drugim najbardziej utytułowanym klubem w Demokratycznej Republice Kongo jest ekipa AS Vita z Kinshasy. To jest klub, który ma 14 mistrzostw i jedyna drużyna, która w ostatniej dekadzie potrafiła w ogóle nawiązać walkę z TP Mazembe w rodzimej lidze. Obecnie gra w niej 16 drużyn, 3 spadają. Pierwsze 4 miejsca grają w europejskich, w afrykańskich pucharach. Oczywiście 2 pierwsze eliminacje do Ligi Mistrzów Afryki. Miejsca 3-4 do takiego odpowiednika, powiedzmy, Ligi Europy w Afryce. No i tak to właśnie, słuchajcie, wygląda. W ogóle w tym sezonie, na początku tego sezonu, we wrześniu, doszło do ciekawej sytuacji. Jeden z klubów, który nazywał się FC Renaissance du Congo, miał zostać w ogóle wyrzucony z rozgrywek. We wrześniu tego roku, bodaj 2 września, grali mecz, podczas którego ich kibic wpadł na murawę. Najpierw jeszcze na trybunach wszczął jakąś bójkę i próbował pobić zawodnika. Władze ligi uznały, że ten klub... Nie, że odejmie mu się punkty, nie, że będzie musiał płacić jakąś karę finansową. Na 2 lata miał zostać w ogóle zdegradowany, miał nie grać w ogóle w żadnej lidze. No i słuchajcie, klub się odwołał. Odwołał się bardzo dobrze, chyba musimy sprawdzić, jakiego prawnika wynajęli właśnie w tej drużynie, ponieważ, przypominam, mieli 2 lata nie grać piłkę w ogóle w ligach Demokratycznej Republiki Kongo. Po 8 dniach okazało się, że odwołanie przyniosło skutek i grają dalej. Bez żadnych punktów minusowych, bez kary pieniężnej, więc jak dostaniecie jakiś mandat w Demokratycznej Republice Kongo, to pamiętajcie, żeby go nie przyjmować, tylko się odwołać. Możecie dużo ugrać. Tak to przynajmniej wygląda na przykładzie właśnie tej drużyny. Ciekawe historie działy się także 20 parę lat temu w Demokratycznej Republice Kongo. Doszło tam do takiego spotkania, podczas którego piorun uderzył w boisko. Historia, której było bardzo głośno, to był 98 rok. Nie ma z tego wydarzenia relacji wideo. Nie ma też zdjęć, natomiast dzień później media w Kinshasie pisały następujące cytaty. 11 piłkarzy zginęło od uderzenia piorunem. Co ciekawe, to byli wszystko piłkarze jednej z drużyn. Jedna drużyna miała bowiem, uwaga, metalowe korki, druga miała tak zwane lanki. Jeżeli wierzyć tym przekazom w Kinshasie, a pisały o tym naprawdę poważne lokalne media, wszystkie właściwie się rozpisywały, bo to była wielka sprawa, no to wszyscy zginęli, którzy byli na boisku w metalowych korkach, ci, którzy grali w lankach, przeżyli całą sytuację. Jeszcze 30 osób doznało poważnych oparzeń. I tutaj też cytat z tych gazet w Kinshasie. Prawdopodobnie rzucono na tę drużynę urok. I my się możemy uśmiechać, my się możemy śmiać, natomiast w Kongo bardzo mocno wierzą, że czarna magia jest obecna na świecie, zwłaszcza na kontynencie afrykańskim. Doskonale słyszeliście pewnie nieraz, jak piłkarze rodem z Afryki lecieli leczyć kontuzję, na przykład do lokalnego szamana, nie do jakiegoś poważanego lekarza sportowego w Europie, tylko wybierali się właśnie na swój kontynent, bo znajomy szaman kiedyś uleczył ich z bólu gardła, powiedzmy. No i tym samym taka logika, że będzie musiał też wyleczyć na przykład zerwane więzadło. Jak to się odbywało? Jak to się kończyło? Różnie. Chyba Samuel Umtiti ostatni czas też skorzystał z takiego szamana, powiedziałbym. Chyba nie do końca mu to na dobre wyszło. Odnośnie tego pioruna, słuchajcie, sytuacja jest o tyle ciekawa, że dokładnie dzień wcześniej, w tym 98 roku, bardzo podobna sytuacja miała w RPA, też w Lidze Republiki Południowej Afryki. Uderzył piorun w boisko. Wtedy dwóch piłkarzy wylądowało w szpitalu. Mecz, do końca meczu pozostało 12 minut. Natomiast mecz nie został oczywiście dokończony, został anulowany jego wynik. Trener drużyny, która nie ucierpiała w tym wydarzeniu podczas uderzenia pioruna, zgłosił swój protest, bo jego zdaniem piłkarze gospodarzy, którzy przegrywali 0-2 na 12 minut przed końcem, okej, dwóch faktycznie mogło ucierpieć ze względu na tego pioruna, natomiast cała reszta miała udawać kontuzję po to, żeby tego meczu nie kontynuować, no bo faktycznie no, sytuacja wyższa, tak? Jeżeli jeszcze dwóch piłkarzy miałoby trafić tylko do szpitala, no to powiedzmy, że ten mecz mógłby być kontynuowany, zwłaszcza w Afryce. W Europie na pewno nie do pomyślenia, ale na afrykańskie warunki jak najbardziej. No i doszło do tego, że mecz faktycznie został przerwany, a piłkarze, którzy rzekomo nie ucierpieli przez to uderzenie pioruna, mieli udawać kontuzję. Nie było relacji wideo z tej sytuacji z Demokratycznej Republiki Kongo, ale była relacja z tego, co wydarzyło się w RPA. Teraz wam chciałbym ją pokazać i sami możecie ocenić, czy ktoś udawał, czy ktoś nie udawał. Natomiast to się wydarzyło naprawdę. Piorun w lidze RPA, ale coś takiego dzień później wydarzyło się także w Demokratycznej Republice Kongo. Oglądamy.
And the players have gone down on the pitch. Well, unbelievable scenes here at the George Gomes Stadium. Chikonya Ikwivi is down, so is Shabani. And that bolt of lightning was straight down onto the pitch here. We could feel it in our commentary box with Shuddered. You can see the players holding their heads, Nanga as well. Surely they've got to call this off. Mashite is down. And we've got everybody on the pitch now attending to players. Unbelievable scenes here.
These are amazing scenes. But like you said earlier, it's always a threat, the lightning.
Well, that particular bolt we felt right here in our commentary box. It shattered. We're up in the main stand.
Ku przestrodze pokazaliśmy ten film. Jak słyszycie gdziekolwiek burzę, uciekajcie z boiska, choćby to miało być tylko lekkie grzmienie. Nie ma co tutaj ryzykować. To było RPA. Taka sytuacja miała miejsce dzień później w Demokratycznej Republice Kongo. O tym też porozmawiam sobie z moim dzisiejszym gościem. Gigi Ndakiza jest moim gościem. Dzień dobry, Gigi.
Dzień dobry.
Słuchajcie, Gigi pochodzi z Demokratycznej Republiki Kongo, urodzony w Kinszasie.
Tak.
Grałeś natomiast w polskiej lidze przez wiele lat.
Tak.
Bo trafiłeś do Polski w 2006 roku. Mieszkasz tutaj już 14 lat.
Tak.
Wcześniej występowałeś też w Demokratycznej Republice Kongo, nawet w reprezentacji młodzieżowej. Tak to wyglądało.
Zgadza się.
Gigi, twoja historia mega ciekawa. Pierwsze pytanie, jak ty w ogóle trafiłeś do Polski? Jak to się stało, że tutaj jesteś?
Tak, ponieważ mój wujek jest menadżerem i on tutaj studiował i ożenił się właśnie z Polką.
Okay.
Z tego zaczęło się zainteresować, żeby być menadżerem, to stwierdził, że będzie ściągać zawodnicy z Afryki, żeby grali
w Polsce.
W Polsce.
Okay.
Natomiast ta sprawa zaczęło się jakby w 2021 roku, mm-hmm, i udało się 5 lat później.
Czekaj, w 2000, którym mówisz? W
2001 roku.
Pierwszy, właśnie, okay, w 2020.
Nie, w 2001 roku zaczęło właśnie ściągać, spróbować właśnie mieć kontakty z klubami z Europy.
Okay.
I udało się właśnie uzyskać zaproszenie dla nas, między innymi jak prezes Nakulma, mm-hmm, który też był zawodnikiem.
Bo wy się znacie w ogóle z prezesem.
Tak, właśnie znamy się, trenowaliśmy razem w tej drużynie, tam gdzie on zaczął. czyli my wszyscy trafiliśmy tam, czyli mój wujek, który wiedział, że ja też grałem w piłkę, mm-hmm. był zainteresowany, tam w Kongu dużo filmików właśnie skręciliśmy, żeby to wysłać jakby do Polski i żeby ludzie zobaczyli, czy naprawdę no, jesteśmy prawdziwymi piłkarzami, że damy radę właśnie w grać w Polsce. I za to dostałem zaproszenia i jestem.
Twoim pierwszym klubem i takim, z którym byłeś najdłużej związany w Polsce, był Huragan Wołomin.
Tak. Huragan Wołomin właśnie zacząłem grać od 2010. Mhm. Potem przerwałem tylko rok, gdzie trafiłem do Grójca, Mazowszy Grójec. A potem jeszcze raz wróciłem do Wołomina.
Okej. Dla ciebie to był szok, tutaj przyjazd do Polski? Jak trafiłeś trochę do innej rzeczywistości?
W sensie szok jest tak, że byłem tak zdecydowany i motywowany, że nie wiedziałem wszystkie szkody.
Okay.
Wiedziałem, że będzie zimno, będzie problem z językiem, ale i tak jadę i na miejscu zobaczymy. A co było dla mnie dziwne jest to, że byliśmy na trening, o 16 czy o 17.
Okay.
Skończyliśmy o 19, poszedłem spać na chwilę. Mm-hmm. Budzi się 21, jest jasno.
Okej, okay. Dla ciebie to był szok, tak?
No był szok. Właśnie w szkole to mieliśmy, po prostu zapomniałem to totalnie. Znaczy 21 mówię.
Jak to możliwe? <nie?
laughs> Jak to możliwe? Co tu się dzieje? Poszedłem do kolegi, żeby pytać, jak to możliwe, że jest 21 i jest jasno. Mm-hmm. Oni wszyscy nie wiedzieli, to tutaj jest normalnie właśnie takie klimaty właśnie w Polsce. I wtedy się uspokoiłem trochę, ale naprawdę się stresowałem.
Wiesz co, to ja myślałem, że będziesz się bardziej stresował albo szokował śniegiem, który w Polsce zobaczyłeś.
Tak, śnieg, natomiast widzieliśmy to w telewizji. Zamiast być zaszokowany, to ja byłem ciekawy, żeby to zobaczyć na żywo. Tak? A jak popadał śnieg po raz pierwszy, to wstałem na zewnątrz, żeby właśnie
dotknąć w ogóle, nie?
Tak, dokładnie.
Didi, bo ty trafiłeś do Wołomina, to była wtedy która liga? Czwarta?
Czwarta liga.
Mhm. Jak byś ocenił poziom czwartej ligi polskiej w porównaniu do tego, co widziałeś w Kongo? Bo ty w Kongo występowałeś najpierw na drugim poziomie rozgrywkowym, czyli w pierwszej lidze. Mhm. Potem trafiłeś do klubu z tej najwyższej klasy, no ale już nie zdążyłeś w nim zagrać, ponieważ trafiłeś do Polski. Tak. Ale masz porównanie, jak wyglądają poziomy w Kongo, a tutaj w tych niższych ligach w Polsce?
Jeśli mam wyrównać na przykład poziom, który grałem tam najdłużej jako w sensie pierwsza liga. Pierwsza liga w Kongo, co my gramy, myślę, że tutaj jako trzecia liga to dalibyśmy radę, żeby jakoś utrzymać się w lidze.
W trzeciej lidze polskiej, tak?
Tak, w trzeciej lidze polskiej.
A te kluby z najwyższej klasy rozgrywkowej?
Najwyższej klasy rozgrywkowej to na pewno dadzą radę tutaj też nawet w ekstraklasie zagrać na spokojnie, jak Mazembe na przykład.
No właśnie o to Mazembe chciałem cię zapytać, bo Mazembe to jest jednak klub legenda u ciebie tam w demokratycznym Republice Kongo. Dzisiaj Mazembe jakby grało w Ekstraklasie, to spokojnie by ją wygrało?
Myślę, że tak, bo ponieważ Mazembe nie jest tylko klub, gdzie grają tylko piłkarze z Kongo. Mm-hmm. Są piłkarze z Zambii, z RPA, z Kości Słoniowej, którzy stwierdzili, że właśnie tam są warunki i mogą sobie...
Ale warunki powiedziałeś, na pieniądze pokazałeś, więc rozumiem, jakie warunki.
Tak, tam właśnie warunki, że mogą sobie na spokojnie tam grać i trochę zarabiać. Nie tak jak tu w Europie, ale jak na poziom afrykański, to jakoś sobie radzą.
Okej. Okay. Wiesz co, bo mam też taki ciekawy film, który chciałbym pokazać, jak wyglądają mecze w Kongo, bo niektóre stadiony są okazałe, duże, natomiast sporo jest takich stadionów, gdzie w ogóle nie ma trawy, gdzie jest sam piasek i wiesz, no ciężko się w ogóle na tych miejscach gra.
Tak właśnie, jak ja zacząłem grać w Kongo, w pierwszej lidze, to tylko na piasku graliśmy w całą rundę, natomiast jeśli jest jakiś ważny mecz, na przykład jest mecz pozycji, gdyby ktoś zaawansował. Wtedy przenieśli ten mecz na ten główny stadion, który mamy, Stade de Martir.
Okay.
Wtedy każdy dla nas było jakby spełnieniem marzeń, że gramy właśnie w takim wiekiem. Czyli tak naprawdę no, to graliśmy w piasku cały czas.
To jest, ale ciężko było się przestawić na grę na trawie po tym, jak graliście na piasku? To była różnica czy niekoniecznie?
Różnica jest, bo wszystko jest równo, tak? Wiesz, że jak grasz piłkę, to na pewno trafi. Natomiast jak jest piasek, to zmienia się kierunek cały czas.
No piłka podskakuje.
Tak, podskakuje i nagle jest obok.
Dobrze to wygląda. Wiesz co, to może pokażmy. Mamy takie wideo, które nazywa się, ja nazywałem sobie je tak roboczo typowy mecz w Kongo. Tak. I to chyba będzie coś, o czym ty opowiadasz, więc zobaczmy sobie i zaraz gdzieś powiesz mi, czy to właśnie takie warunki.
Okej.
Jak pokazałem Dziedziemu to wideo, to się od razu uśmiechnął i zaczął tak rozkminiać. Jeżeli tam jest szkoła i kościół, to znaczy, że ja tam grałem. Poznajesz to boisko?
To wygląda znajomo.
Okej.
Właśnie wydaje mi się, że tam wygrałem. Boisko jest w dzielnicy, która nazywa się Lemba Rigini.
Okej.
Właśnie tam wygrałem kilka razy.
Pięknie to wyglądało, naprawdę pięknie to wyglądało, ale powiedz mi, a w tej najwyższej klasie rozgrywkowej zdarzają się takie boiska, czy to już jest raczej już profesjonalnie, że zawsze jest trawa?
To jest tak, to nie jest jak w Polsce na przykład, że załóżmy Legia Warszawa ma klub i drużyna i boisko własne, czy Huragan Wołomin ma swoje. To nie wygląda tak, jest 2-3 stadiony, kiedy wszyscy grają razem w sensie w ekstraklasie.
Rozumiem.
Jest stadion, który nazywa się Weme, jest stadion, który nazywa się Stade de Martyr, jest stadion, który nazywa się 24 novembre, czyli 24 września jakoś tak.
Okay.
No, nieważne. Właśnie wszyscy grają tam. Czyli
rozumiem. Czyli trenują. Mieszacie się mocno, tak?
Tak, tak. Trenują gdzie indziej, nie wiem, na piasku albo gdzieś tam boisko, które jest trawy, ale nie...
Nie za dużo.
Nie za dużo, a natomiast wszyscy grają właśnie w trawach.
Tak w ogóle, drodzy Państwo, to dzisiaj ten odcinek nieprzypadkowo właśnie o Demokratycznej Republice Kongo, bo dzisiaj obchodzicie Święto Niepodległości.
Tak, tak, to dzisiaj mamy Dzień Niepodległości, także wszystkiego dobrego dla wszystkich Kongijczyków mieszkających w Polsce i na całym świecie.
Dołączamy się do tych życzeń. Wszystkiego dobrego. No macie dzisiaj swoje święto w 60 roku, w 1960 niepodległość od Belgii. Gigi, ty jak przyleciałeś tutaj do Polski, zdradziłeś mi, że nigdy nie wróciłeś do Demokratycznej Republiki Kongo. Pytanie, dlaczego?
Ponieważ w sensie jak ja planowałem, żeby wracać do Kongo, żeby odwiedzić rodziny, zawsze był cios nie tak.
Okay.
W sensie ja planuję, że na przykład wyjeżdżam, załóżmy...
O, wiesz co, od razu będziemy puszczać twoje zdjęcia. Możesz się do nich odnosić. No.
Pod koniec roku i wtedy jak przedłużam na przykład karta Pablito i wtedy dostanę odpowiedź, nie wiem, pół roku później, wtedy już się plan namarni, tak?
Zmienia.
Wszystko się zmienia i wtedy trzeba jeszcze raz planować.
Jasne.
A raz było, że brakowało nawet to karta Pobito, miałem tylko wizę, z wizą jak wracam, to mogę tam zostać. Natomiast mi zależało, żeby tutaj grać i żyć tutaj właśnie w Polsce.
Te obrazki, co to są za zdjęcia?
Tak, to jest, jak dobrze widać, tam jest Université Pédagogique Nationale, czyli Uniwersytet Pedagogiczny Narodowy.
Okay.
Tutaj studiowałem.
Rozumiem.
To jest drużyna, która jest jakby drużyna akademicka.
Mhm. Ale trawę mieliście, widziałem.
Nie.
Czy to nie, tylko przed...
tylko to część.
Okej, okay, dobra. Już myślałem.
tylko to część właśnie była ta trawa, natomiast wojsko było tam.
To generalnie, wiesz co, widzę, że zdjęcia sobie robiliście na trawie. Graliście na piachu,
tak,
ale na trawce.
Nie, bo tutaj akurat to jest reprezentacja akademicka.
Mhm.
Czyli tutaj wygraliśmy jakby wzięli kilku zawodników z każdej uczelni.
Rozumiem.
Czyli u nas wzięli trzy, cztery i zrobili z tego drużynę, a ten mecz, który był pokazywany, to graliśmy w drugiej Kongo, u nas.
Czyli wyjazd, zagraniczny wyjazd.
Tak, było
te koszulki macie podobne do reprezentacji Francji w ogóle.
Tak, ogólnie to jest śmiesznie jest to, że u nas każda drużyna może grać w reprezentacji, nie wiem, Francji, Brazylii, Milan, czyli...
To miałeś na sobie chyba Milan
mamy? Tak. Co to mamy, to właśnie używamy, bo nie mamy pieniędzy, żeby kupować nowe rzeczy.
Mhm. To twoja drużyna grała w Milanie zawsze, czy?
Milan to było właśnie to, co mieliśmy, chyba dwa stroje właśnie z Milanu mieliśmy w mojej drużynie.
Rewelacja. Inne realia w ogóle niż w Polsce. No, w Polsce trafiłeś do niższej ligi, czwarta liga, trzecia liga, bo też graliście w trzeciej. No ale dla ciebie to chyba był taki już mega profesjonalny poziom, co? Bo w Polsce my się często śmiejemy, że te niższe ligi, co są, wiesz, takie mocno amatorskie, ale dla ciebie taki przeskok z Kongo nawet do czwartej ligi polskiej, no to była duża rzecz.
Tak, nie było, nie ma tu nawet wyrównać, bo warunki tutaj nawet czwartej ligi jest tak wysoki, zaawansowany, że po prostu nie da się to wyrównać.
Mhm.
Organizacja w treningach, jedzenie, w dietę, wszystko, stroje, wszystko jest tak super zaorganizowane, że u nas
tego
brakowało, tak? Jesteśmy w dniu meczu, ja zabieram strój, właśnie ubieram się już z domu jak mogę, to idę sobie pieszo i jestem na boisku, zaczynamy się rozgrzewać i mecz i wracam do domu.
Rozumiem. A jak wyglądała twoja dieta tam w Kongo? Taka
nie ma.
Dieta sportowca?
Nie ma.
Nie ma.
Nie ma. Każdy je co chce, natomiast jako trener zawsze powiedział, żebyśmy nie zjedli tylko ciężkie rzeczy, że nie będziemy mogli biegać. Ale już 40 minut przed meczem to już nie moglibyśmy nic jeść.
Rozumiem, dobra.
Taka dieta.
Fajna dieta.
Tylko przed meczem.
Świetna. A w ogóle jak wyglądała dostępność takiej piłki nożnej w Demokratycznej Republice Kongo? Pytam o jakieś transmisje telewizyjne. Czy mogliście oglądać jakąś ligę regularnie, nie wiem, ligę francuską? Jest tam transmitowana w telewizji, czy niekoniecznie?
Tak, liga francuska to jest właśnie jedyna, albo też nie jedyna, tylko belgijska liga też jest transmitowana. Czyli te dwie ligi właśnie mamy naprawdę dobry dostęp od jakiegoś tam czasu, że ludzie sobie na spokojnie śledzą właśnie w tej ligi. Angielski też od czasu do czasu, ale bardziej francuski w związku z tym, że to my jesteśmy francuskim krajem.
No tak, tak jak mówiliśmy, największy w ogóle francuskojęzyczny kraj na świecie.
Tak.
Samo życie w Kongo, Demokratycznej Republice Kongo, kraj olbrzymi, bo mówiliśmy, że jeden w ogóle z największych na świecie, z ponad 100 milionów mieszkańców. Jak się tam żyje? No, ty już tak trochę nam nakreśliłeś, że nie jest to łatwe, natomiast no, jak się żyje w ogóle w takim miejscu na świecie?
W Kongo jest tak, klasa średnia nie ma. Jest albo bogaci, albo i biedni. Czyli oczywiście jak mówimy bogaci, to nie jest to 50%, tak? Może być to 20 albo 15%. Klasa średnia to może być z 10%, a reszta to sobie radzi. Tak, sobie radzi. Nie jest to łatwa sytuacja. Natomiast to jest ważne, jest to, że każdy z tego cieszy. Żyjemy dnia na dzień, że mamy co jeść dzisiaj, a jutro nie wiemy, co będziemy jeść, ale każdy ma nadzieję, że będzie. I zawsze jest.
Podoba mi się podejście tego gościa. Podoba mi się to podejście. Mega pozytywne. Wiesz co, no dobra, ale jednak chyba też chciałeś jednak wyjechać z Kongo, nie? No tak. Jednak jak dostałeś tę ofertę z Polski, to zastanawiałeś się w ogóle chwilę, czy od razu wiedziałeś, że lecisz w nieznane?
Zastanawiałem się wcześniej, jak dostałem, to nie było zaproszone do Polski, tylko do Niemiec. Wtedy zdałem ja się maturę, chyba było widać zdjęcia w szkole. Zdałem ja się maturę, to moja rodzina właśnie, czyli mój wujek, który mieszkaliśmy razem, mówi do mnie, tutaj nie ma piłki nożnej, jeśli nie masz jeszcze matury. Mhm. Masz maturę, to możesz sobie grać. Nie masz, to nie ma. To a ja grałem przed 3 lata, on nie wiedział, że ja gram w piłkę.
Naprawdę? Nie. Nie mógłbyś, zabroniłby ci?
Tak, mhm. Tak. A tak staram się. Nie wiem, czy udawał, ale wydaje mi się, że nie wiedział.
Fajne rzeczy opowiadasz. Jak ty oceniasz swój poziom piłkarski według ciebie? Bo ty też zdradziłeś mi, że grałeś w tych niższych ligach, ale ze względu na to, że nie miałeś papierów, żeby grać gdzieś wyżej, tak? Mhm. Dobrze zrozumiałem?
Tak. Właśnie tu jest to zawsze... Mówię, że nieszczęścia właśnie miałem w swoim karierze, bo jak grałem w Świbodzinie, Pagon Świbodzin, graliśmy mecz w Lublinie z drugą drużyną z Zagłębia Lublin. Mhm. Grałem z ławki, ale tak dobrze grałem, że oni byli zainteresowani, żebym tam trafił, ale wtedy już miałem wizę, które miałeś skończyć za miesiąc, mhm. A nie wiedzieliśmy, jak to przedłużyć.
Rozumiem.
Czyli była to ciężka sytuacja, że moja drużyna, że Świbodzina tłumaczyła, że jego sprawa jest taka trudna, że nawet jak on tam trafi, tak będziecie mieli problem, żeby dla niego to wizę zrobić. Mm-hmm. Właśnie przez to musiałem opuścić w godzinach, żeby wracać do Warszawy i szukać możliwości i załatwienia właśnie wizy.
Rozumiem. Ale oceniasz, że poradziłbyś sobie gdzieś wyżej, nie wiem, na poziomie pierwszej ligi albo ekstraklasy nawet, w Zagłębiu Lubin pierwszym, powiedzmy?
Nie powiedziałabym, że z łatwością, bo to jest naprawdę wyższa liga, natomiast dałbym radę. Mhm. Dałbym radę, znając siebie, jestem zawsze zawodnikiem, który po pierwsze gram w każdej pozycji, gram jako napastnik, gram w środku pomocy, gram jako na defensywny, jak w trzeciej lidze, jak zaawansowaliśmy. Ogólnie jestem typowym napastnikiem, mhm. Ale jak zaawansowaliśmy w trzeciej lidze w Łomin, czyli czwarta liga, grałem jako napastnik, zaawansowaliśmy trafiliśmy do trzeciej ligi i grałem wtedy jako defensywny i do końca ligi. Mhm. Czyli gdzieś tam talenty nie brakują, mhm. Ale tylko, że możliwości, czyli dałabym radę właśnie grać też.
Ale ty jeszcze dzisiaj gdzieś grasz? Bo wiem, że grasz w Etnolidze choćby.
Tak, w Etnolidze właśnie chyba jestem jeden najstarszy. Mhm. W Etnolidze zacząłem tam od samego początku. Do dzisiaj jeszcze gramy. Chłopaki ostatnio wygrali 10-2. Ja nie mogłem, bo przygotuję się do ślubu kościelnego.
Okay. Muszę ale jakoś, swojego, tak? Twojego.
Tak.
Gratulacje,
tak,
ważniejsze tak, sprawy.
Dziękuję bardzo. No właśnie nie gram właśnie z nimi. Myślę, że przez ten miesiąc nie będę mógł wygrać. A w Łominie wróciłem do gry. Mhm. Dzwonił do mnie prezes. Mój prezes ulubiony, pozdrawiam. Dzwonił do mnie prezes z trenerem, że no, potrzebują, żebym wrócił do Wołomina. Wróciłem, zacząłem trenować, a potem koronawirus.
No właśnie, to prawda. Tak. Ale z czego ty się dzisiaj utrzymujesz? No bo rozumiem, że nie z piłki nożnej. Jak się odnalazłeś tutaj w Polsce?
Tak. Na chwilę obecnie pracuję w firmie XTB, gdzie jestem, pracuję jako Global Support, czyli wspieramy klientów ze Francji, bo to francuskojęzyczne.
Tak, język masz mały palce przecież.
Tak. Właśnie tam pracuję na co dzień i właśnie z tego utrzymuję jak na razie.
Okej, okay, dobra. A marzysz jeszcze o karierze piłkarza, czy już trochę na to za późno?
Nie, trochę na to za późno, bo już jestem stary, w sensie już prawie ponad 60 lat, to nie jest łatwo. Żeby grać dla siebie, to ja już mogę z pół roku, ale żeby marzyć na przykład grać w trzeciej lidze, czy wyżej? W drugiej, to wyżej, to już...
Już za późno?
Nie ma szans.
Uważasz, że z Demokratycznej Republiki Kongo jest szansa wyciągać dobrych piłkarzy? Tam grają naprawdę tacy zawodnicy, którzy sobie poradzą bardzo szybko w europejskich rozgrywkach?
Bardzo szybko na pewno nie, ale poradzą sobie, ale natomiast potrzebują czasu. Jeśli to jest zawodnik, który gra w ekstraklasie, to mało czasu oczywiście, bo oni grają tak profesjonalnie, można powiedzieć, że mają też sposób w treningi jak tutaj w Europie. Natomiast osoba jak ja, które grałem cały czas na piasku, że trafiłem do Polski, tam gdzie była trawa, to musiałem się nauczyć się w niektóre rzeczy, tak? Tutaj, czyli potrzebowałem czasu. Te same błędy, które popełniłem grając w Kongo, to tutaj mi naprawili. Gigi, nie tak. Czyli po 2-3 miesiące dopiero ogarnąłem właśnie, jak to jest, bo u nas jest tak. Byłem zawodnikiem, który jak gram, to wszyscy są szczęśliwi. A jak wychodzę, wchodzę właśnie z ławki, to teraz na stojący wszyscy. Bo wiedzą, że jak mam piłkę, to zaczynam driblować bez głowy. Ale oni się z tego cieszą. Właśnie dribluję. A to samo miałem tutaj na początku, jak jechałem do Polski, tak? Dostanę tą piłkę. Ktoś jest na dobrej pozycji, a ja nie.
Nie podajesz?
Nie podaję, tylko ja muszę próbować, jak było właśnie w Kongo.
Podoba mi się szczerość.
Wszyscy łapią się za głowę. Ja mówię, no właśnie dlaczego łapią się za głowę? Przecież to była dobra akcja.
Jak ktoś grał z dziećmi, to pewnie teraz się wkurzał. Mogłeś mi podać, a nie podobałeś.
Tak, to właśnie to nie było właśnie specjalne, tylko właśnie ta piłka nożna, która nauczyłem się w Kongo, tak?
Gigi, pokażemy Państwu jeszcze jedno wideo ciekawe. Pamiętasz, w reprezentacji Demokratycznej Republiki Kongo był taki bramkarz. Jak mówię bramkarz, to taki...
Kidiaba.
No właśnie, Kidiaba, który bardzo charakterystycznie wyglądał, ale też miał taką charakterystyczną cieszynkę. Wiesz, jak strzelali gola, to nie wiem, jak to nazwać. On takiego... No, siedział na siedzeniu swoim i w polu karnym podskakiwał.
Tak.
Ciekawa postać bardzo.
Ciekawa. W Kongo każdy chce... mieć cios swojego, wymyślić w jakiś, nie wiem, taniec, sposób w ucieszenia się w bramki i tak dalej. On wymyślił swoje.
Proszę Państwa, Robert Kidiaba to jest były już reprezentant Demokratycznej Republiki Kongo. Grał do 42 roku życia, w TP Mazembe kończył karierę, tam bodaj 16 lat gry. No i właśnie wymyślił sobie coś ciekawego, co sprawiło, że nawet jego pokażemy teraz w magazynie Lig Egzotycznych. Celebracja bramkarza reprezentacji Demokratycznej Republiki Kongo. Właśnie. To był Robert Kidiaba, były zawodnik reprezentacji Demokratycznej Republiki Kongo, także TP Mazembe. Chciałem cię zapytać, ty śledziłeś bardzo mocno reprezentację Demokratycznej Republiki Kongo, zawsze trzymałeś kciuki, czy w Polsce?
Zawsze trzymałem kciuki, ponieważ trafiły tam, czyli znajomy właśnie, w których graliśmy razem albo przeciwko sobie, to oni sobie grali tam i trzymamy naprawdę mocno kciuki. I to jest taka drużyna, która mamy naprawdę bardzo dobrych zawodników, ale chyba brakuje szczęścia, żebyśmy jakoś wygrali na przykład Puchar Narodowy Afryki. Dwa albo trzy razy kończyliśmy na trzecim miejscu.
Tak.
Dwa razy wygraliśmy właśnie Puchar Narodowy Afryki. I zawsze śledziłem i w też się trzymałem kciuki.
A miałeś jakiegoś idola właśnie z reprezentacji demokratycznej?
W reprezentacji, tak, tak. Jest na przykład Demir Simbokani, który gra teraz w Belgii. Właśnie jak ja trafiłem do drużyny, która była w Ekstraklasie, Belor, to on tam grał i trafił do TP Mazembe.
Okay.
Czyli miał być jakby jego...
Następcą?
Tak, tak, tak. I on trafił do TP Mazembe, a z TP Mazembe właśnie do Belgii.
Mm-hmm. No, kawał piłkarza. Szabani tak. Nonda był jeszcze kiedyś
Szabani taki. Nonda był, a wtedy jak on był, to nawet my nie mieliśmy szansek, żeby grać w pierwszej lidze. Nie wiem, czy wtedy nie patrzyłem tylko z daleki, albo jeszcze w juniora grałem wtedy. Szabani Nonda był bardzo dobrym zawodnikiem, który grał w Monaco.
Tak,
był król Szelców. Pamiętam jeden rok chyba nawet 26 goli.
Bramek strzelał strasznie. Mi się bardzo podobał ten zawodnik. Cedric Bakambu.
Cedric Bakambu, który teraz jest w Chinach. Właśnie widziałem, że dwa albo trzy dni temu właśnie wjechał do Chin, bo wcześniej nie mógł tam wracać z powodu...
Tak, ze względu na wirusa.
Tak, 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 tak.
Janik Bolasie jeszcze.
Janik Bolasie teraz skończył właśnie kontrakt z klubem z Portugalii, jak to się nazywa...
Sportingu chyba.
No, tak, tak, tak. Teraz trenuję sobie indywidualnie w domu. Nie wiem, co dalej z jego kariery.
Mm-hmm. Okej. Okay. No, to wszystko brzmi bardzo ciekawie. Ty miałeś okazję poznać Fundambu? Słyszałeś? No bo, znaczy, ja wiem, że miałeś, ale muszę tutaj troszeczkę, wiesz, grać. Poznaliście się z Fundambu?
Tak, 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 poznaliśmy się.
Muszę cię zapytać, jak ty oceniasz jego szansę na dużą karierę tutaj w Polsce?
Tak, myślę, że Fundambu to jest bardzo dobrym zawodnikiem, który naprawdę tutaj w Polsce za 3-4 lata, nie za szybko, za 3-4 lata naprawdę będzie typowym zawodnikiem tutaj w Ekstraklasie.
Okay.
Jest młodym zawodnikiem, który przyjechał z Konga, który liga była całkiem inna, a tutaj musi się nauczyć pewne rzeczy. To jest rzeczywiste, to jest normalnie. Mm-hmm. Tutaj się gra inaczej.
Na trawie.
Na trawie i potrzebuję trochę czasu, dlatego zawsze, bo mam z nimi kontakty na co dzień, po meczu rozmawiamy, sobie doceniamy sytuację, jak było właśnie w meczu, co było źle, co było dobre. Nie, to on nie patrzy, że on gra w pierwszej lidze, ja tam nie trafiłem nigdy, tylko patrzy na jak starszy brat, bo my mówimy na siebie jak brat, czyli zawsze potrzebuję rady. Grałem tutaj przed, nie wiem, 10-9 lat, znam się na rzeczach,
no tak,
że mogę sobie wracić na spokojnie i słucha naprawdę. Słucha i cały czas się stara i jest naprawdę cierpliwy, chce się nauczyć, żeby móc dalej kontynuować swoją karierę.
Ale lepszy od ciebie jest?
Fundabu?
No. Już się zastanawiasz.
Jest lepszy, bo jest młody, tak? Na teraz mogę powiedzieć, że jest lepszy i jest młody, tak? Mhm. Bardzo dobrze gra. Jest zawodnikiem, który dużo, dużo widzi na boisku. Dużo widzi na boisku. Ja jako Gigi jestem zawodnikiem, który na każdej jego pozycji mogę sobie radzić. Mhm. Tak? Na swoje wezwanie, które ja gram, to on nie może.
To jest, dobrze szukasz tutaj pozytywów na swoją stronę.
Tak, tak, tak. To jest właśnie nasza różnica, a tak ogólnie określić, to jest lepszy.
Okay,
jest lepszy, tak.
Gigi, chciałem cię zapytać, czy pamiętasz jakiś ciekawy mecz tam jeszcze z Demokratycznej Republiki Kongo, tam na miejscu, jakiś taki, który zapadł ci mocno w pamięć? Nie wiem, ze strony sportowej, albo może coś się wydarzyło ciekawego?
Tak, jest to mnóstwo. Dobry, nawet nie wiem, gdzie zacząć.
No to dawaj, pierwsze, co ci przychodzi do głowy.
Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to jest mecz, który na zawsze zapamiętam. Był mecz, który graliśmy z drużyną, która miała właśnie awansować do Ekstraklasy. Po prostu super tak grali mecz. Ja siedziałem na ławce wtedy. 25 minut przed końcem trener mówi, dawaj, wstałem tylko na rozgrzewka, wszyscy.
Ale co wszyscy?
Wszyscy od razu
zaczęli grać?
Nie, nie, w sensie chodzi mi o kibice.
Aha, rozumiem.
Po prostu poszli za mną, zacząłem biegać, nagle ich trener i prezes wszyscy byli ciekawi. Co to za zawodnik? Ja tylko wstałem, żeby wejść na boisko, wszyscy stali. Zaczęli, bo w Kongo nie nazywają mnie Gigi, tylko nazywają mnie Kamara.
A czemu tak?
Jeśli ktoś pyta, znasz Gigi, ktoś mówi Gigi, a jak mówisz Kamara, to każdy wie, że to jest Gigi.
Okay.
Kamara, bo wszyscy uważają, że wyglądam jak Senegalczyk, że jestem mocno ciemny.
No jesteś.
Jeszcze bardziej, jak oni myślą. Właśnie dlatego mi nazywali w Kamara.
Rozumiem.
Czyli jak byłem na boisku, zmieniłem całkiem sytuację. Oni wygrywali 2-0, a potem jak byłem na boisku, nie, że czyliłem bramkę, tylko po mojej akcji czyliliśmy na 2-2. A potem była mieszana na boisko, że skończyli mecz i mecz był wysłany właśnie na ten duży stadion.
Na trawę.
Tak, na trawę. To był dla mnie po prostu szok, ale tam na trawie wygraliśmy 2-0.
Na trawie, no to widzisz.
Tak, to był właśnie ten co mecz, który dla mnie był super, a drugi jest mecz, który po raz pierwszy z zaskoczeniem widziałem mojego tatę. Na boisku, z zaskoczeniem, bo mój ojciec był piłkarzem, też grał w Ekstraklasie w Kongo, jak w Darinkle Motema Pembe, DSMP, który jest jakby trzeci najlepszy.
Rozumiem.
Z zaskoczeniem patrzy, ktoś mówi do mnie, bo ja mam nazwisko Gigi Pierre Ndakiza i Lumkos. A te Lumkos to jest tak typowe kongijskie, tylko on do mnie tak mówi. I słyszę Lumkos, mówię.
Oho.
Odwracam się, patrzę, tatę. Taka motywacja, że strzeliłem chyba 3 bramki. Żeby pokazać się w tata. Zacząłem po prostu dryblować czasem niepotrzebne, ale widząc, że tata był na boisku, to była dla mnie motywacja.
Piękna historia. W ogóle tutaj na czacie dużo ludzi pisze, że świetnie mówisz po polsku swoją drogą, więc...
A, dziękuję gratulacje. Bardzo.
Z Gigi będziecie mogli porozmawiać. Przeniesiemy się później na mój kanał i zrobimy sobie live'a z tobą. Będziesz odpowiadał na pytania widzów, okej?
Okay? Okej, okay, dobrze.
Możecie już odpalać kanał Adam Kotleszka. Tam zresztą podrzucę pewnie link. Po zakończeniu tego magazynu sobie porozmawiamy z Gigim na live, bo widzę, że macie już sporo ciekawych pytań. W ogóle piszą ludzie, że nie wyglądasz w życiu na 35 lat, że wyglądasz dużo młodziej.
Wow.
No.
No to dziękuję, dziękuję
bardzo. Wiesz, no, w Polsce jest takie przeświadczenie, że często piłkarze z Afryki przebijają sobie blachy, jak to się mówi. Wiesz, co chodzi. Mówią, że mają 23 lata, a okazuje, że on pod 40 już, nie?
No właśnie, znajomy właśnie z Wołomina zawsze mówią do mnie, Gigi, a ty już 40 lat miałeś 10 lat temu.
No właśnie o to mi chodziło. Dobrze, słuchajcie. Wróćmy jeszcze do piłki nożnej w Demokratycznej Republice Kongo, bo mam jeszcze jednego gościa. Będzie z nami Michał Zichlarz, człowiek, który o afrykańskiej piłce wie naprawdę no, najwięcej z nas wszystkich. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry.
Michał Zichlarz, na co dzień katowicki sport, ale też przede wszystkim afrykańska piłka. Michała możecie kojarzyć, jeżeli słuchaliście magazynu Lig Egzotycznych na antenie Weszło FM. Rozmawialiśmy sobie często o tych afrykańskich krajach. Michał, dzisiaj Demokratyczna Republika Kongo. Pierwsze skojarzenie, TP Mazembe. My już trochę powiedzieliśmy o tym klubie, natomiast chciałbym, żebyś nam też nakreślił, jak wielka to jest firma nie tylko w samym kraju, ale w ogóle na całym kontynencie afrykańskim.
To znaczy trzeba by chyba przede wszystkim, zresztą Gigi tak ciekawie opowiadał, że aż szkoda przerywać, szkoda może tego czasu na mnie, a więcej by on opowiadał, bo bardzo ciekawie mówi. Ja sobie oczywiście szybko sprawdziłem na swoim blogu na afrykagola.pl. Gigi oczywiście jest tam na listach, bo co pół roku Mateusz Mleczak, mój kolega, przygotowuje taką listę piłkarzy z Afryki biegających w Polsce i oczywiście Gigi też tam na tych listach, jak grał w Huraganie czy w Pogoni, funkcjonuje. A wracając do Mazembe, to przede wszystkim by trzeba było powiedzieć o Katandze, prawda? Bo Lubumbashi, TP Mazembe to jest taki główny klub Katangi. Katanga to jest obszar prawie 500 000 kilometrów kwadratowych. To jest obszar Hiszpanii. Zresztą bardzo bogaty. I tutaj też taka może ciekawostka, taka polonika. kiedy Demokratyczna Republika Kongo stała się niepodległym państwem, początek lat 60. Katanga chciała się oderwać, prawda? Katanga chciała się oderwać. Moise Tshombe wtedy stał na czele tego lokalnego rządu i on zaangażował między innymi polskich najemników. Proszę wyobrazić sobie, że takim twórcą Air Katangi, linii lotniczych Katangi, de facto to miały być linie wojskowe, był nie kto inny jak as polskiego lotnictwa z II wojny światowej, as dywizjonu 303 Jan Zumbach, a oprócz niego walczyło też tam kilku innych najemników, jak Rafał Ganganowicz i jeszcze parę innych osób. Także no, Katanga, wspominaliście tutaj, że to jest olbrzymi obszar, bardzo bogaty teren, a klub TP Mazembe, w tej chwili na czele klubu stoi Moise Katumbi, to taka no, bardzo wpływowa i bardzo bogata osoba. Steve Bloomfield, angielski reporter, angielski dziennikarz, napisał taką książkę o afrykańskiej piłce, jak Afryka jest jakby no, tłumaczona przez futbol. I on kiedyś rozmawiał z szefem TP Mazembe, z Moise Katumbi, i pytał się go, jaki jest budżet klubu. Tam na przykład jeden z najlepszych piłkarzy TP Mazembe, on dalej gra, Trezor Mputu.
Mputu, tak. Mhm.
Tak,
35 lat. Nawet.
On, z tego co słyszałem, zarabiał, miał tygodniówkę w wysokości 10 tysięcy dolarów, więc tygodniówkę.
Mógł mieć tyle? Myślisz, że mógł mieć tyle faktycznie?
Tak. To jest właśnie informacja, którą dostałem wczoraj od kolegi, że właśnie 10 tysięcy dolarów ma miesięcznie.
Nie najgorzej.
Czyli no, widzimy, jak bogaty, jak mocny jest to klub, i właśnie Steve Bloomfield wspominał gdzieś, jak rozmawiał z prezesem, z szefem klubu, jaki jest budżet TP Mazembe. On mu odpowiedział 200 tysięcy dolarów, ale to akurat było przed jakimś ważnym meczem, przed jednym z finałów afrykańskich. No i prezes klubu powiedział, jak wygrałem ten finał, to do podziału będą mieli 250 tysięcy dolarów, także no... Pieniądze tam są, pieniądze też wiedzą, powiedzmy to, pieniądze wiedzą, jak robić, bo na przykład też wspominaliście o tym, że tam grają nie tylko najbardziej utalentowani piłkarze z Demokratycznej Republiki Konga, gdzie tych talentów przecież nie brakuje. Widzimy to co dwa lata podczas finałów Pucharu Narodów Afryki. Oni na przykład w 2011 roku sprowadzili do siebie Mvane Samate. W tej chwili Aston Villa, on kosztował ich 100 tysięcy, około 100 tysięcy euro. 5 lat później go sprzedali do Belgii za 800 tysięcy euro. Czyli widać, że gdzieś no, potrafią szkolić, potrafią pracować z piłkarzami i potrafią potem ich sprzedawać do dobrych europejskich klubów.
Mhm. A wiesz co, o reprezentację chciałem cię zapytać, bo z Gigi'm już rozmawialiśmy, że tam faktycznie sporo fajnych nazwisk się przewinęło, no ale nigdy jakoś ta Demokratyczna Republika Kongo nie była takim hegemonem, drużyną, która mogłaby seryjnie wygrywać choćby nawet, wiesz, właśnie Mistrzostwo Afryki, a co dopiero myśleć o jakimś awansie na Mistrzostwa Świata. Z czego to wynika?
Może powiedzmy w ten sposób, że Demokratyczna Republika Konga, wtedy jeszcze jako Zaire, to była pierwsza reprezentacja z Afryki, z tych czarnych.
Na mistrzostwach, tak.
Tak,
na mistrzostwach. 74, tak jest. Mhm.
Dokładnie. Oni pojechali w 1974 roku na pamiętny dla nas mundial do Niemiec Zachodnich. No i trafili do bardzo silnej grupy ze Szkocją, Brazylią i z Jugosławią. I pierwszy mecz grali ze Szkotami. Przegrali 0-2. W reprezentacji Szkocji grali naprawdę wtedy świetni piłkarze, jak na przykład Kenny Dalglish. No i później w kolejnym meczu przydarzyła się katastrofa, porażka z Jugosławią 0-9.
Tak. Pamiętam.
Jeden z najwyższych wyników w historii piłkarskiej Mistrzostw Świata.
Ale poczekaj, Gigi, mówisz, że pamiętasz, ale ty nie, w sensie, nie masz tyle lat, żeby pamiętać.
Nie, w sensie.
Chyba, że coś naściemniasz.
Usłyszałem właśnie tę historię, to było smutne. Właśnie widzieliśmy okay. Te filmiki właśnie, jak przegrali 9-0.
No, kosmiczna porażka.
Tak, ale tu takie wytłumaczenie, pewnego rodzaju usprawiedliwienie. I po części też odpowiedź na twoje pytanie, Adam. Dlaczego tak jest, że kraj o tak olbrzymim potencjale, również piłkarskim, nie odnosi sukcesów? Przed tym meczem z Plavi, z reprezentacją Jugosławii, to była taka znana historia. Piłkarze zaczęli głośno domagać się pieniędzy, bonusów za awans na ten turniej do mundialu w Niemczech. Tych pieniędzy nie było, mimo że Federacja Kongijska otrzymała pieniądze z FIFA. I to był po części taki, no nie wiem, czy można to nazwać, czy to jest dobre słowo, protest, ale no, piłkarze zagrali z tą Jugosławią, jak zagrali. Rządzący wtedy Zairem Mobutu Sese Seko wysłał do Niemiec zachodnich swoich ochroniarzy, którzy no, zagrozili przed ostatnim meczem w grupie z Brazylią, że jeśli będzie kolejny taki blamasz, no to może stać im się krzywda. No, poskutkowało tym, że z Brazylijczykami przegrali tylko 0-3. A ja pamiętam ze swojego doświadczenia, kilkadziesiąt lat później, jak byłem na Pucharze Narodów Afryki w 2006 w Egipcie, Demokratyczna Republika Konga, Lamparty bardzo dobrze radziły sobie na tym turnieju, wyszły z grupy i w ćwierćfinale grali mecz z gospodarzami, z Egiptem. No i też oczywiście to, co było głównym problemem? Głównym problemem była kasa, były pieniądze. Loman Lualua, ówczesny kapitan, naprawdę świetny piłkarz i taka naprawdę wielka osobowość, wspaniały człowiek, który gdzieś tam zawsze też każdemu pomagał, dla każdego dziennikarza znalazł czas. On rozmawiał z prezydentem Kabilą, który go przekonywał: słuchaj, musicie wyjść na ten mecz z Egiptem, nie możecie odpuścić. Ale to pokazuje taką właśnie skalę problemów, takich problemów organizacyjnych. Ja myślę, że to jest po części, Adam, odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego ta reprezentacja nie odnosi takich sukcesów, do jakich była predestynowana. A jeszcze inna rzecz, to wiadomo, no, przez lata też w kraju toczyła się wojna domowa, prawda? Koniec lat 90. czy początek 2000. tam zginęło naprawdę wiele osób, także no, to też po części zahamowało rozwój tego futbolu.
No tak, sytuacja w Demokratycznej Republice Kongo napięta, generalnie polityczna. Ty, Gigi, też możesz na ten temat powiedzieć.
Właśnie chciałem najpierw powiedzieć na temat premium właśnie, co jest w klubie. To jest coś, który jakby utrzymuje właśnie rozwój, w rozwoju piłki nożnej w reprezentacji, jest to, że ta premia jest. Gdzieś tam jest, ale ci, co mają te premie sobie w kieszeni, zakładają.
Okay.
A piłkarze są na mistrzostwa i...
A premii nie ma.
Nie, słyszą, że jest premia, ale tego nie widzą. I wtedy wychodzi do tego protest. A protest, informacja do prezydenta, a prezydent mówi: przecież wysłałem 100 tysięcy. A gdzie to jest? A nikt nie chce przyznać, że mam kasy. Okay. A potem jest moral w dół, nie mają motywacji, żeby grać dalej.
No to chyba jest odpowiedź na te nasze dywagacje, że jednak tak, ten bałagan organizacyjny, no i też trochę jednak korupcji wpływa.
Co do wojny, też oczywiście to jest coś, który przeszkadza bardzo rozwoju właśnie kraju w Kongo. Jest to, że tam, gdzie są minerały, nie wiem, złoto, diamenty i tak dalej, to są miejsca tam, gdzie jest wojna. Wojna.
No tak.
Każdy robi wojnę, żeby trochę ściągać rzeczy od Konga i móc sobie sprzedać. I za to widzimy, że do dzisiaj w prowincji jak w Goma jest cały czas wojna i tam jest dużo rebeliantów. Dlaczego oni nie robią tego w prowincji jak Bakongo, na przykład, tam gdzie nic nie ma, jest na przykład blisko Kinshasa. Dlatego robią tylko tam, gdzie jest bardzo daleko, bo tam, gdzie są minerały właśnie. Każdy chce ściągać od Kongo w ropa, diamenty i złoto, żeby dla siebie właśnie coś z tego zrobić.
Michał, o Roberta Kidiabę jeszcze chciałem cię zapytać, bo my już przedstawiliśmy troszeczkę sylwetkę tego bramkarza, który wymyślił sobie bardzo niecodzienną cieszynkę. Możesz powiedzieć o nim dwa słowa jeszcze?
Tak, taka bardzo, bardzo ciekawa, tak jak wspominaliście, charakterystyczna postać z tą celebracją bramek. Ale tutaj powiedzmy taką jedną, no, bardzo ciekawą rzecz o Kidiabie, bo on już nie gra w piłkę, ale idzie w ślady George'a Weah, prawda? Idzie w ślady tego wielkiego piłkarza, który jest w tej chwili prezydentem Liberii. Kidiaba w zeszłym roku został wybrany do parlamentu bodajże Katangi, prawda? Jest parlamentarzystą, jest zresztą Gigi pewnie to potwierdzi, bardzo popularną osobą, nie tylko chyba w Katandze, ale w całym Kongu.
W całym
także,
Kongu, tak.
Także być może wkrótce usłyszymy o Kidiabie jako jakiejś takiej no, znamienitej postaci w politycznym świadku tego potężnego kraju.
Jasne. A jakbyś miał wymienić największą gwiazdę w historii piłki nożnej w Demokratycznej Republice Kongo, kto ci przychodzi pierwszy do głowy? Shabani Nonda? Bo ja na przykład bardzo, bardzo lubiłem oglądać tego zawodnika.
Powiem wam tak. Przez kilka lat na polskich boiskach grał Janik Kakoko, prawda? Mm-hmm. Pamiętamy go z występów choćby w Arce Gdynia i grał całkiem nieźle, całkiem niezły zawodnik. Jego ojciec, Etepe Kakoko, mm-hmm. w poprzedniej dekadzie został wybrany przez Afrykańską Konfederację Piłkarską, przez CAF, jako jeden z 200 najlepszych afrykańskich piłkarzy XX wieku. On był w składzie tej reprezentacji, która gdzieś tam pod koniec lat 60., na początku lat 70. zdobywała Puchar Narodów Afryki. Taka no, bardzo ciekawa postać. Po zakończeniu kariery został w Niemczech, tam strzelał bramki, tam już urodził się Janik, także no, nie wiem, z piłkarzy to chyba Trezor Mputu, bo to taki indywidualista, świetny technicznie gracz, też taki no trochę niesforny, prawda? No, w 2010, jak pamiętam, kopnął sędziego, przez rok był zawieszony, ale dalej gra w piłkę i dalej gdzieś tam pokazuje się z bardzo dobrej strony, także no, ja lubię takich piłkarzy jak Mputu, jak JJ Okocha, także myślę, że Trezora Mputu bym wymienił.
Dla ciebie kto był najlepszy?
Dla mnie najlepszy był Shabani Nunda. To jest zawodnik, który oczywiście wcześniej się wybili w piłkarze ciekawy, natomiast ja mówię to, co widziałem. Mm-hmm, tak? Ja widziałem Shabani Nunda, śledziłem właśnie jego karierę we Francji czy w Włoszech, jak sobie radził. Dla mnie był świetnym zawodnikiem.
Mm-hmm. Shabani Nunda. Tak. No, trochę tych piłkarzy z Demokratycznej Republiki Kongo się przewinęło. Michał, bardzo ci dziękuję za te kilka minut poświęconym nam. Michała jeszcze będziecie mogli okazję obejrzeć na pewno podczas jakiegoś odcinka o afrykańskiej lidze, bo to jest postać numer jeden, jeżeli chodzi o afrykańską piłkę w Polsce. Zaręczam. Afryka Gola, to jest blog Michała, prawda?
Potwierdzam wszystkie informacje.
No,
naprawdę jestem mile zaskoczony, że tyle informacji, po prostu polecam.
Słuchaj,
polecam.
To on nie powiedział ci jednej dziesiątej tego sobie. Michał, bardzo dziękujemy.
Ja dziękuję i dziękuję i cieszę się, że miałem okazję poznać Gigiego. Wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymaj się.
Wzajemnie dziękuję.
Dzięki, Michał, również wszystkiego dobrego.
Pozdrawiam.
No, proszę Państwa, powolutku dobiega końca dzisiejszy odcinek, ale tak jak już zapowiedziałem, to nie koniec opowieści Gigiego. Gigi, masz jeszcze parę jakichś tym ciekawych?
Oczywiście.
Opowiesz. Przerzucamy się za moment na mój kanał, na Adam Kotleszka. Tam odpalimy sobie live z Gigim. Będziecie mogli zadawać pytania na czacie. Było już ich sporo, więc powtórzymy sobie, albo wy powtórzycie je po prostu na czacie już na moim kanale. A dzisiejszy odcinek magazynu Lig Egzotycznych o Demokratycznej Republice Kongo dobiega końca. To był 13 odcinek na kanale sportowym. Jak zwykle co wtorek widzimy się o godzinie 14 na kanale sportowym. Dzień wcześniej mój Instagram tam podpowiedzi co do tego, jaki kraj będzie za tydzień. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem. Mam trzy opcje, więc możecie pisać ewentualnie w komentarzach, co byście chcieli. Może traficie w którąś z nich, jak będzie dużo miała lajków, łapek czy tam czego, to tak zrobimy. Gigi Dakiza, bardzo dziękuję.
Dziękuję również i chciałem kogoś
masz chwilę dla siebie,
oczywiście.
Proszę bardzo.
Pozdrawiam jedne osoby, moje ukochane, Ania. Pozdrawiam.
Pięknie i życzymy wszystkiego dobrego wszystkim obywatelom Demokratycznej Republiki Kongo dzisiaj, Dzień Niepodległości, więc macie swoje święto. Ja nazywam się Adam Kotleszka, widzimy się za tydzień, wtorek, godzina 14. Pa, pa.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.